Dzień dobry, gościem Radia Kraków jest dzisiaj Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry.
Pani poseł, rząd wraca do pracy nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy, by nie stracić pieniędzy z KPO. Poprzedni projekt polegający m.in. na zamianie umów B2B w umowę o pracę decyzją administracyjną, no wywołał wściekłość premiera całkiem niedawno. No to co będzie teraz w tej propozycji Ministerstwa Pracy?
Lewica po to jest w rządzie, by walczyć o dobre warunki pracy i godność pracy i my w tej walce się nie cofniemy. Trwają rozmowy między panią ministrą Dziemianowicz-Bąk a panem ministrem Żurkiem w celu znalezienia jakiegoś kompromisu. Natomiast cel jest prosty. Zakończenie patologicznych sytuacji, w której ktoś, kto powinien mieć umowę o pracę, przez lata ma umowę zlecenie, umowę o dzieło, czy jest na kontrakcie B2B. To są warunki brzegowe. To jest także to, od czego, co wynegocjowaliśmy w ramach kamienia milowego z KPO. Chcemy to zrealizować. Są różne ścieżki. Natomiast cel jest prosty.
No ale wątpliwości jest bardzo dużo. Mówi pani, żeby to zlikwidować, ale są tak zwane, no, specjaliści do spraw prawa pracy się zrzymają, kiedy używamy słowa śmieciówki, ale tak zwane złote śmieciówki, to znaczy pracodawcy w ogóle nie opłaca się, czy tej osobie zatrudnionej w oparciu o B2B, w ogóle nie opłaca się zamieniać tego na umowę o pracę.
Kwestia tego, co rozumiemy przez słowo opłaca się, bo rzeczywiście są takie umowy, które są jednorazowymi kontraktami, w których ktoś deklaruje wykonanie jakiegoś zlecenia i one są jakąś częścią rynku pracy, nie należy z nich rezygnować, ale my mówimy o sytuacji, w której przez 10-15 lat ktoś ma na przykład umowę zlecenie. Te umowy nie dają prawa do zwolnienia lekarskiego, nie są żadnym zabezpieczeniem w sytuacji, w której osoba choruje, czy nie wiem, zachodzi w ciążę, czy chce założyć rodzinę. Mówimy tutaj o sytuacjach, w których jeżeli na przykład dochodzi do zamknięcia jakiejś firmy, mamy wyraźną różnicę między pracownikami, którzy wykonywali tę samą pracę, a mieli umowę o pracę i tymi, którzy byli na B2B. Ci pierwsi mają prawo do odprawy, do różnego rodzaju zabezpieczeń, ci drudzy zostają właściwie na lodzie.
Ale pani poseł, w tej nowej wersji pozostanie również ta możliwość inspektora pracy, że będzie drogą administracyjną zamieniał umowę B2B w umowę cywilnoprawną, no bo to wywołuje najwięcej kontrowersji. No i przede wszystkim, czy to będzie obowiązywać wstecz, to znaczy od momentu zawarcia umowy B2B?
Jeżeli chodzi o obowiązywanie tej decyzji wstecz, to był to pierwotny zamysł Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny. Natomiast w toku uzgodnień myśmy z tego elementu zrezygnowali. Natomiast wciąż jest ta możliwość dochodzenia do tego przez sąd pracy. To się dzieje dzisiaj, to się dzieje w każdej chwili. Znamy takie sytuacje także z Krakowa, gdzie pracownicy będący na umowach o dzieło czy na umowach zlecenie wygrywali sprawy, w których sąd stwierdzał, że przez lata de facto powinni byli być zatrudnieni na umowie o pracę. Sposobów jest kilka. Są również zabezpieczenia sądowe, które może sąd pracy wydać. Mamy jakiś katalog możliwości, w obrębie których toczą się negocjacje.
No, marszałek Czarzasty mówił tak: inspektor podejmuje decyzję, ale sprawą obligatoryjnie od razu zajmuje się sąd pracy.
Jest to jedno z rozwiązań, natomiast ja też nie chcę jeszcze przesądzać. Trwają rozmowy. To jest też normalny pewien przebieg dyskusji wewnątrz koalicji. Natomiast stanowisko Lewicy jest jasne i bardzo klarowne. Zależy nam na tym, żeby skończyć z patologiami rynku pracy, a zastępowanie, nagminne zastępowanie jednych umów drugimi jest takim elementem patologii rynku pracy.
Choć bardzo dziwnie to wyglądało. Przez pół roku o tym rozmawialiśmy i nagle premier jest zdziwiony.
Być może jest to pytanie do posłów Platformy Obywatelskiej, być może jest to pytanie do samego premiera. Na pewno nie ma, na pewno w tej sprawie były toczone przez wiele miesięcy rozmowy na różnych szczeblach rządowych. Był moment uzgodnień międzyresortowych, w sprawę włączony był minister Berek, było wszystko jasno, po kolei cały ten projekt przeszedł jasno tą ścieżkę, którą powinien był przejść. Co więcej, w momencie, w którym zmieniano jeden z kamieni milowych KPO właśnie na ten, też rząd był w to włączony.
Czyli reasumując, będzie reforma, nie znamy ostatecznie kształtu oczywiście, no ale ten mechanizm zamieniający umowy B2B, czy też umowy cywilnoprawne w umowy o pracę będzie zachowany.
Staramy się o to, ale też nie chcę w tym momencie, jakby tutaj panie redaktorze, przesądzać o ostatecznym kształcie tej ustawy, bo trwają te rozmowy.
Pani poseł, Lewica pyta o bezpieczeństwo kobiet po tym, gdy ruszył proces zamykania porodówek. W Polsce w zeszłym roku zostały zamknięte 3, od lutego dołączy 4 w Wadowicach. Czy średnio 1,5 porodu dziennie, no to jest wystarczająca liczba, by utrzymywać tę porodówkę w Wadowicach?
Ja zwróciłam się do starosty Wadowickiego z pytaniem o powody, bo jak rozumiem, jednym z nich jest remont tych oddziałów, ale pytanie, co po remoncie się wydarzy, czy ta porodówka zostanie tam utrzymana, przywrócona. To oczywiście jest pytanie o bezpieczeństwo kobiet rodzących. To są także bardzo często indywidualne wybory tych kobiet, które szukają takich szpitali, które w ich ocenie najlepiej zapewnią bezpieczeństwo i porodu, a potem jak najlepszą opiekę okołoporodową. My też uważamy, że nie można w momencie, w którym mamy kryzys demograficzny i chcemy zachęcać kobiety do rodzenia, ale też rodziny do posiadania dzieci, tutaj działać na nie w taki sposób, że zamykamy porodówki, czy że sprawiamy, że ten poród nie wydaje się być bezpiecznym momentem. Rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia, także pod kątem zmian, jeżeli chodzi o sposoby finansowania systemu ochrony zdrowia. To jest podatek zdrowotny, którego co do istnienia, wprowadzenia którego Lewica chce przekonać koalicjantów, no bo tutaj tak naprawdę zbiega się kilka wątków. Po pierwsze kwestie finansowe, po drugie kwestie bezpieczeństwa, opieki okołoporodowej, która jest naprawdę kluczowa. Wiem sama, ponieważ rodziłam w dwóch różnych szpitalach i moja decyzja o tym, żeby zmienić szpital po pierwszym porodzie wynikała właśnie z tego, jak wyglądała ta opieka okołoporodowa, jak wyglądał sam moment porodu. No to też chodzi o te standardy, które na porodówkach i na oddziałach neonatologicznych są realizowane.
I tu mamy dobrze wyposażoną porodówkę, ale szefowa szpitala mówi, no ale mimo wszystko kobiety wybierają na przykład Suchą Beskidzką.
Czekam na odpowiedź starosty odnośnie tego, jak to zostanie zorganizowane. Nie chcę komentować słów pani dyrektor, ponieważ przyznam, że tego akurat wywiadu nie czytałam. Natomiast obowiązkiem państwa jest zbudowanie takiego systemu, w którym te różnice pomiędzy szpitalami czy oddziałami są jak najmniejsze. Tak, żeby nie było takiego poczucia, że na jakiejś porodówce mogę nie być odpowiednio zaopiekowana.
Nawet jeśli trzeba do funkcjonowania porodówki dokładać 1 000 000 miesięcznie, bo o takich sumach mówi szefowa szpitala, a liczba urodzeń spada 15% każdego roku.
Inwestycja w bezpieczeństwo kobiet rodzących jest po prostu inwestycją, a nie dokładaniem. I tutaj należy tą optykę zmienić, ale tym powinno kierować Ministerstwo Zdrowia. To jest jego odpowiedzialność, żeby ten system tak, a nie inaczej zbudować.
A tak, mówiła pani jeszcze o podatku zdrowotnym, czy coś wiadomo więcej, czy ktoś jest zainteresowany dyskusją o tym, bo przypomnę, chodzi o to, żeby zamienić składkę zdrowotną na podatek zdrowotny, co w konsekwencji skutkowałoby mniejszymi obciążeniami dla obywateli.
Ale jednocześnie elementem tego podatku zdrowotnego byłoby obciążenie nim dużych płatników, takich jak korporacje, takich jak duże firmy, po to też, żeby wyrównać te braki w systemie ochrony zdrowia, ale nie przerzucać ich jednocześnie na tych, którzy pracują. Rozmawiamy, to jest też dyskusja o olbrzymiej systemowej zmianie, więc to jest oczywistym, że nie dzieje się to z tygodnia na tydzień. Widzimy, jak duże braki są, jeżeli chodzi o kwestie finansowania ochrony zdrowia i to jest w ocenie Lewicy jedyne racjonalne wyjście.
Lewica chce także likwidację opłaty klimatycznej i uzdrowiskowej, zastąpienie jej opłatą turystyczną. Co by to dało Krynicy? 9,5 miliona w zeszłym roku dzięki opłacie uzdrowiskowej Krynica zyskała. Gdyby miała opłatę turystyczną, byłoby więcej?
Opłata turystyczna w tym projekcie, który myśmy przedstawili, którego jestem wnioskodawczynią, Tak, ponieważ zwiększamy również widełki opłaty, którą mogą od turystów wyegzekwować kurorty, gminy, w których widzimy ten duży ruch turystyczny. Więc tak, dla Krynicy byłoby to więcej pieniędzy, jeżeli by radni zdecydowali się skorzystać.
Wyższą stawkę teraz jest ponad 6 zł, no to już dużo.
To jest rzeczywiście ten jeden z elementów. Natomiast ta ustawa zmienia również sytuację gmin, które nie mogą pobierać opłaty uzdrowiskowej, takich jak Kraków, jak Warszawa, jak Wrocław, jak Poznań i tych większych, ale też tych mniejszych.
Tam są wątpliwości między innymi dotyczące tego, że te portale, które za pomocą których rezerwujemy, pobierałyby opłatę turystyczną, no ale nie są to polskie podmioty i jakby wyglądała kwestia egzekucji tych pieniędzy.
Na podstawie umów, które byłyby podpisywane, mamy też projekty ministerstwa dotyczące regulacji odnośnie najmu krótkoterminowego. W Krakowie ta współpraca pomiędzy tymi platformami a miastem istnieje. Mamy ewidencję. Urząd Miasta już jakby wykonał pierwsze kroki. I też wprowadzenie takiej opłaty byłoby dla gmin impulsem, żeby te kwestie regulować.
To jest pani projekt, jest projekt Rafała Komorewicza, o rządowym mówi Ireneusz Raś, z tym, że ten rządowy to miałby być poziom 80 dla gmin, 20% dla polskiej organizacji turystycznej albo dla lotów, czyli tych lokalnych organizacji
turystycznych. Jestem przeciwniczką tego rozwiązania, dlatego że po pierwsze, jeżeli jakaś gmina chce wydać środki z opłaty, będzie chciała wydać środki z opłaty turystycznej na promocję swojej gminy jako miejsca turystycznego, to może to zrobić z tej opłaty. Natomiast nie widzę sensu utrzymywania na przykład w Krakowie takiego lotu. My jesteśmy już marką samą w sobie. Działania promocyjne wykonuje w tym momencie także Urząd Miasta, ale również Urząd Marszałkowski, ale również samo województwo. Więc naprawdę nie ma potrzeby utrzymywać na przykład w takich gminach jak Kraków lokalnych organizacji turystycznych.
No a lokalna organizacja turystyczna w Krakowie ma się na razie bardzo
ale
dobrze.
Ale ja rozumiem, jakby tutaj te środki, które płyną z miasta, są dosyć duże. Zresztą przygląda się temu bardzo uważnie pani radna Łętocha, więc tutaj być może jest także kwestia tego, czy najbardziej efektywnie są wydawane te środki.
Pani poseł, bardzo krótko na koniec. Jest pani zadowolona z wyroku Sądu Administracyjnego w sprawie strefy czystego transportu?
Sąd utrzymał meritum tej uchwały. Powiedział, że priorytetem jest kwestia ochrony zdrowia mieszkańców i że gmina była kompetentna, by podejmować taką, a nie inną decyzję. Utrzymał granice strefy, utrzymał to wyłączenie dla mieszkańców, które jest jakimś elementem kompromisu i jednocześnie bardzo zdroworozsądkowo stwierdził, że ten obowiązek meldunku jest nie do końca adekwatny. Ja się z tym zgadzam, bo wiemy, że jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie, to nie zawsze właściciel zgadza się na ten meldunek, czy to stały, czy to czasowy. Oczywiście przed miastem teraz dosyć duże wyzwanie, bo będą musiały zostać wypracowane jakieś procedury, w ramach których urzędnicy będą weryfikować, czy to na podstawie umowy najmu, czy to na podstawie jakichś innych przedstawionych rachunków fakt zamieszkiwania, ale jest to do zrobienia.
O kryterium meldunkowe rzeczywiście się nie sprawdza. Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.